polityka weszła mu do domu o 6 rano. Jest dumny ze swojego ojca. Jakub Banaś, syn szefa Najwyższej Izby Kontroli w telewizji Idź Pod Prąd. Dlaczego zdecydował się na start z list Konfederacji i czy ufa Sławomirowi Mentzenowi? O tym już za chwilę. A dziś także o kolejnym przykładzie tego, że Polska PiSu to kraj donosów. Onet pisze o znanym lekarzu z Rzeszowa, który został zniszczony donosami, bo wszedł w konflikt z politykami PiS, którzy chcieli zarobić na polskiej służbie zdrowia. To jest program Idź Pod Prąd na żywo, Tymoteusz Chojecki. Zapraszam. Jest z nami pan Jakub Banaś, szef, syn szefa NIK-u Mariana Banasia, drugie miejsce na listach Konfederacji w okręgu warszawskim. Witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy i widzów.
Przeczytałem w pana wywiadzie, że powiedział pan, że to nie pan poszedł do polityki, tylko polityka pana wciągnęła. Mógłby pan to jakoś rozwinąć?
No tak istotnie było. Mogę tak powiedzieć tutaj troszeczkę obrazowo, że ta polityka wjechała mi do domu o 6 rano. To tak trochę ironicznie. Natomiast rzeczywiście stało się tak, że z osoby jakby zwykłego człowieka przez fakt działalności mojego ojca, a później konfliktu między Prawem a Sprawiedliwością, a Najwyższą Izbą Kontroli i tym samym Marianem Banasiem, no ta polityka dotknęła mnie w sposób bezpośredni.
Jak w takim razie ocenia pan stan poszanowania praworządności praw obywatelskich w Polsce na własnym przykładzie?
No wie pan, no to właśnie jaki koń każdy widzi, jest takie powiedzenie. Dokładnie doświadczyłem, jak wygląda ta praworządność. To znaczy w sytuacji, gdy ktoś staje się przeciwnikiem rządzącej partii, wtedy cały aparat państwowy jest używany do tego, żeby taką osobę zniszczyć, zastraszyć, żeby na nią wpłynąć po to, aby podporządkowała się partii. Czyli nie mamy tutaj niestety do czynienia z obiektywnie, niezależnie działającymi instytucjami państwowymi, a z takim, powiedziałbym, zawłaszczeniem państwa przez partię, podobnie jak to było dokładnie w PRL.
Dlaczego zatem Konfederacja? Dlaczego zdecydował się pan na start z list tak kontrowersyjnej partii? Nie przeszkadza panu towarzystwo tak jawnie prorosyjskich polityków jak Janusz Korwin-Mikke, czy na przykład Grzegorz Braun, no czy wielu, wielu innych, bo tam to można by mnożyć przykłady?
Panie doktorze, z kilku powodów. Pierwszy dlatego, że Konfederacji zależy na tym, aby realnie zmienić państwo, aby rzeczywiście je restrukturyzować, jak mówiłem i mówię, odchudzić. Dlatego moja propozycja ustawy Wilczek 2.0. I Konfederacja myśli o tym poważnie. Nie są to tylko czcze słowa. Wierzę, że Sławek Mentzen rzeczywiście chce przewrócić stolik i jest to ogromna szansa na zmianę tego układu, który od 30 lat rządzi w tym kraju, który powoduje, że między innymi mamy obecny stan państwa taki, jaki mamy, i też stan gospodarki. Moim celem również jest przywrócenie poprzez chociażby taką ustawę realnie wolnego rynku, odbiurokratyzowanie, uproszczenie działalności gospodarczej, uwolnienie energii Polaków po to, żeby budować tą masę mięśniową Polaków w rozumieniu kapitału. Tak, żeby rzeczywiście ten kapitał był przekierowany do Polaków, do szerokich rzesz, po to, żeby powstała realna klasa średnia, bo to własność, niezależność finansowa jest kluczem do wolności politycznej.
No, do tego trzeba mieć władzę, do takich zmian. Zapytam pana jeszcze odnośnie Konfederacji. czy nie przeszkadzały panu w takim razie koalicja z PiS-em? No bo o tym też wielu mówi, nawet pan Mentzen też już mówi, że nie wyklucza tego. Mówi się, że jest szantażowany, mecenas Roman Giertych tam twierdzi, że to właśnie PiS szantażuje Mentzena i jest układ, żeby oni razem potem stworzyli jakiś wspólny rząd. Dopuszcza pan koalicję z PiS-em?
Panie redaktorze, wczoraj dokładnie na konferencji prasowej, jeżeli pan ją widział, mógł odtworzyć, Sławek Mentzen właśnie podkreślił, że moja kandydatura jest jednoznacznym przekazem dla wszystkich, którzy dalej uparcie powtarzają narrację, moim zdaniem suflowaną przez PiS, jakoby Konfederacja była gotowa do wejścia w koalicję z PiS-em i właściwie głos na Konfederację jest głosem na PiS. Absolutnie nie. Uważam, że właśnie to, co jest siłą Sławka Mentzena, to to, że chce przewrócić stolik, myśli i mówi o tym jasno, myśli o tym, jak to zrobić, wie, jak to zrobić. I jednym właśnie z takich założeń jest niedopuszczenie do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Mhm.
A ufa pan, właśnie jak pan mówi, Sławkowi Mentzenowi, bo to jest człowiek, który no, wypiera się wielu swoich pomysłów, często zmienia zdanie, dobrze wypada na TikToku, gorzej w debatach. Jak pan jego odbiera? Bo to jest pana jedynka, tak, w Warszawie.
Wie pan co, jestem przedsiębiorcą z krwi i kości i człowiekiem, który przeszedł w życiu już wiele, mam bogate doświadczenie życiowe i wiem jedno, że trzeba ludziom zaufać i trzeba zaryzykować. Trzeba to robić oczywiście mądrze i mądrze kogoś obdarzyć zaufaniem, mądrze pokładać ten swój kapitał nadziei. Natomiast tutaj jestem przekonany, że Sławek nie zawiedzie, ponieważ ma bardzo ambitne plany polityczne i w tych jego planach politycznych właśnie przewrócenie stolika jest jednym z kluczowych etapów. Więc chociażby z tego względu jestem przekonany, że nie jest to tylko zasłona PR-owa, jakiś trik polityczny, ale to jest jego realne, głębokie przekonanie, że właśnie tak trzeba zrobić. I będę mu w tym pomagał. Po to jestem dwójką w Warszawie, po to wszedłem do Nowej Nadziei, żeby między innymi służyć też swoim doświadczeniem politycznym, radami w tym, jak ten jego ciekawy, ambitny plan wykonać.
Jest pan synem znanej osobistości, szef NIK-u Marian Banaś. On jest NIK, jest jednym z ostatnich bastionów teraz powstrzymujących to zawłaszczanie państwa przez PiS. Jak pana ojciec ocenia pana start z list Konfederacji? Rozmawialiście o tym?
Pierwszą sprawę, którą chcę podkreślić, czy pierwszą kwestię jest taką, że ja już jestem raczej starym koniem, dorosłym facetem, który ma swoje życie, decyduje o swoich wyborach zawodowych, prywatnych i politycznych, a ojciec ma własne życie. Tak się szczęśliwie składa, że jest prezesem Najwyższej Izby Kontroli. I uważam, że trzeba jasno o tym mówić, że to są nasze dwa odrębne życia i nie jesteśmy w jakiejś firmie rodzinnej, nie jesteśmy w jakiejś jednej organizacji, tylko ja prowadzę własne życie, mam własne pomysły na karierę zawodową czy karierę polityczną, a ojciec realizuje podstawową misję, jaką jest przewodzenie Najwyższej Izby Kontroli i jednoczesne dbanie o to, aby była ona niezależna, aby wypełniała swoje konstytucyjne obowiązki i w tym zakresie pomagałem i pomagam mu jako doradca społeczny. Myślę, że pytanie o reakcję jest pytaniem właściwie do niego. Proszę jego zapytać, przekierować do niego te pytania. Będę z nim wkrótce po raz kolejny rozmawiał o tej sprawie i wtedy się przekonam.
To na koniec jeszcze zapytam właśnie też o pana ojca. Jak on, pan jako syn to pewnie wie najlepiej, jak on znosi ten atak wieloletni już PiS-u na siebie? Przecież przez PiS wcześniej był między innymi wybrany, wskazany. No teraz już jako jeden z niewielu się nie dał złamać. Jak on to znosi wszystko?
Powiem panu anegdotycznie może. Mianowicie ojciec pochodzi z Piekielnika. To jest miejscowość na Podhalu. I ja tam spędzałem masę czasu jako dziecko w wakacje, w wiele urlopów rodziców i spędziłem tam wiele czasu poprzez w ciągu wielu lat. I mogę powiedzieć, że słyszałem o tym, że tam żadna zabawa nie kończyła się bez sztachetobrania. To są twardzi ludzie. Mój ojciec jest góralem. Ja też mam tą góralską krew na pewno w sobie. Przetrzymał bardzo dobrze ten atak na niego dotychczasowego środowiska politycznego, atak mediów, hejt, który się lał na niego przez pół roku w internecie, w mediach głównego nurtu, właściwie wszyscy byli przeciwko niemu. I tu muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, że wytrwał i obronił ostatecznie niezależność Najwyższej Izby Kontroli, co jest niezwykle istotne dla państwa, dla społeczeństwa, dla wszystkich Polaków, również dla elektoratu PiS-u, dlatego że w interesie rządzących, w interesie elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, elektoratu rządu powinno być, żeby ktoś realnie chronił pieniądze podatników, żeby sprawdzał, czy tutaj te pieniądze są dobrze wydawane, zgodnie z legalnością, celowością, rzetelnością, gospodarnością, czyli tymi kryteriami, którymi kieruje się NIK w swoich kontrolach. Ja miałem też okazję doświadczyć tego hejtu, wiem co to jest, ten hejt cały czas się wylewa i na mnie. Muszę powiedzieć, nie jest to oczywiście miłe, ale to jest cena i koszt po pierwsze uprawiania polityki, a tym bardziej, jeżeli chce się zrobić coś dobrego. Na koniec powiem, że to, co już powtarzałem wcześniej w rozmowach prywatnych, otóż Polska to jest taki kraj dziwny, wspaniały, ale też dziwny, w którym każdy, kto coś robi w przestrzeni publicznej, osiąga sukces, spotyka się z bezinteresowną i bezbrzeżną zawiścią i hejtem. I to niestety nie jest dobra cecha nasza jako Polaków. Natomiast trzeba być na nią przygotowanym i większość osób, które jest osobami publicznymi, działa, nie wiem, w show biznesie, w biznesie, czy tym bardziej w polityce, w mediach, styka się z takim zjawiskiem i musi sobie z tym poradzić.
No niestety tak jest, doświadczyliśmy też tego na własnej skórze. Mój ojciec, pastor Paweł Chojecki, właśnie przez prokuraturę Ziobry został skazany za obrażanie prezydenta Dudy, czy kościoła katolickiego, krytykowanie dogmatów, także dobrze o tym wiemy. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie bardzo za rozmowę. Był z nami pan Jakub Banaś. Do zobaczenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki.
Witam ciebie i państwa.
Jakub Banaś, przed chwilą usłyszałeś moją rozmowę z nim. Jakie pierwsze słowa komentarza?
No mam pewien problem. Mam nawet, bym powiedział, duży problem. Też w takim team ojciec-syn. Ojciec szef NIK-u, syn teraz startuje do Sejmu. My tu też jesteśmy w relacji ojciec-syn. Ojciec pastor, redaktor telewizji, która no, krytykuje każdą władzę. No i na ciebie też, na twoją rodzinę, na twoje siostry i tak dalej, na nasz kościół spada przeróżna miłość ekipy rządzącej, nie? Na różny sposób ona jest okazywana. No nie tak jak w stronie katolickiej, no bo tam to jest, że tak powiem, szuflowane do koryta ogromnej ilości skradzionych nam pieniędzy, no a nas włóczą po sądach różne akcje takie same, jak tu syn pana Banasia pokazywał, jakieś wjazdy policji. Ja zostałem oskarżony tuż przed świętami tak zwanego Bożego Narodzenia. Zobaczcie, jaka taka katolicka, pisowska tradycja, żeby tu radiowóz zajechał i mnie do prokuratury wezwał. Także no tak właśnie jedne ze świąt spędzaliśmy tu z naszą rodziną. To są ludzie kompletnie bez sumienia, bez żadnych skrupułów, wykonają każdy rozkaz, nawet taki po ludzku. Mamy tu tę sprawę pani Joanny, cały czas głośną, jak tam ją traktowano. Także to są ludzie, mówię o aparacie władzy katolicko-komunistycznym, bez żadnego sumienia, nie? Że gdyby to byli ludzie o jakichś resztkach honoru, przynajmniej by uszanowali, że rodzin nie tykamy. Także oni postępują na wzór komunistyczny, gdzie właśnie uderzają w te najczulsze punkty, czyli atakują bliskich, tutaj syna pana Banasia, szefa NIK-u, no, potraktowano właśnie o 6 rano i te sprawy, o których tutaj tylko delikatnie powiedział, to wszystko znamy z autopsji. Jest to państwo niemoralne, są to ludzie niemoralni, bo ktoś wykonuje te rozkazy, ktoś tam nie ma sumienia albo za jakąś tam naprawdę, no przecież no niewielką wartość, jakąś tam posadę potrafi się zeszmacić, sprzedać. Niestety, będziemy mówić później o tych donosach, to jest inna sprawa. No i to jest wszystko, to są wszystko atuty po stronie naszego gościa. No i mam problem, bo tak szacowny gość, tak szacowny człowiek startuje z listy partii, o której nawet jakbym chciał, to trudno mi jest coś dobrego powiedzieć. Stąd rozumiecie chyba, nasi widzowie, podejrzewam, spora część z was, no przeżywacie podobny dylemat. Czyli jeśli chodzi o naszego gościa, obiema rękami podpisuje się pod jego poglądami, jego wizją państwa, też szanuje właśnie za to nieugięcie się przed tym atakiem państwa. No, to nie atak państwa, to atak partii, która katolicko-komunistyczne wzory w polityce, takie inkwizycyjno-komunistyczne wzorce realizuje. Także no tu pochwała, tu jestem całym sercem za tym, żeby tacy ludzie byli w polityce, a tu partia, no, która, a znam ją od środka, bo w tych sferach działałem, w tych kręgach działałem dużo wcześniej niż nasz gość, no nie mogę o tym towarzystwie powiedzieć nic dobrego. Rozumiesz mój dylemat?
No właśnie, tak też nasi widzowie piszą. Gwint Andrzej: nie wiem, czy młody Banaś dobrze wybrał partię, ale dobrze, że startuje do Sejmu. No, on startuje z dwójki w okręgu warszawskim, czyli tym najważniejszym w Polsce. To jest taki najbardziej medialny okręg w Polsce. Wszyscy szefowie.
Tam zawsze prezes ma jedynkę, Korwin tam zawsze
Korwin tam, bo teraz Korwina wykopali do podwarszawskiego. No, Mencen ma jedynkę.
Przepraszam, myśmy go wcześniej wykopali.
Tak, Mencen ma jedynkę, a właśnie pan Banaś ma dwójkę. Jak ty oceniasz te jego... No, powiedział, że zaufał, że komuś trzeba w życiu zaufać i on ufa Sławkowi Mencenowi, jak to on mówi, że on wywróci stolik i że będzie tu walczył z układami i tak dalej.
No, mam zagwozdkę, bo no nie chciałoby mi się uwierzyć w to, że nasz gość nie wie prawdy o Mencenie.
Jakiej prawdy?
No tej, która jest dostępna w mediach, że tak powiem, głównego nawet nurtu. To sam Mencen o tym mówi. No zobaczcie, student nagle wchodzi w taką pozycję finansową. Nie? To już jest praktycznie niemożliwe w tym PRL-u, o którym przecież mówi nasz gość, że tutaj jest własność prywatna, praktycznie pod kontrolą, jest odbierana, a własność, tu cytuję naszego gościa, jest kluczem do wolności politycznej, nie? Do wolności w państwie. Nie? Czyli nagle student znikąd dorabia się w tym PRL-u, bis, dorabia się ogromnych pieniędzy. Robi niezwykłą karierę polityczną, będąc praktycznie zastępcą Korwina. Nie? Że Korwin musi się go słuchać. To, że Korwin musiał się go słuchać, to nie jest, że teraz tam Korwina przegonili na ten okręg podwarszawski, tylko była taka sprawa, gdzie zrobiliśmy to rozpoznanie, że tak powiem, no, walką. Czyli poprosiliśmy przez naszych przyjaciół, żeby ci nasi dawni przyjaciele z UPR-u, którzy weszli, na przykład tam pan młody Sośnierz weszli do Sejmu, żeby zajęli się sprawą prześladowania i dyskryminacji protestantów w Polsce. I oni się nawet zgodzili. Tam Berkowicz, Sośnierz, jeszcze ktoś. Ale w tym momencie, bo oni byli posłami. Mencen wtedy nie był posłem. Nie?
Dalej nie jest.
No, dalej nie jest, ale teraz kandyduje z jedynki. Wtedy sobie stał, że tak powiem, na zewnątrz tej, takim był sterującym z tylnego siedzenia. Zobaczcie, młody człowiek, nie wiadomo skąd, nie? Steruje całą partią. I to Mentzen powiedział, że nie wolno się, że tak powiem, w Sejmie opowiedzieć, czy stanąć w stronie wolności Chojeckiego, Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i no telewizji
Mentzen,
iść pod prąd.
Podpisał tą Konfederację Gierszwałdzką, gdzie oni tam...
Wiesz, to obłudę tych ludzi typu Mentzen czy Braun pokazywałem, jak jeszcze kiedyś działałem razem z Braunem w 2010 i 2011 roku i ten wywiad, pamiętasz, bo byłeś chyba kamerzystą przy tym wywiadzie, o ile dobrze pamiętam, i ja mówię, no dojdziecie do władzy, to nas, protestantów, zaczniecie prześladować. A on tak, to mamy ten wycinek, no nie wiem, czy tam to wam pokazywać, jeśli chcecie, nie wiem, mamy w jakiejś wersji skróconej wóz techniczny? To za chwilę wam pokażę. Mentzen mówi, no ta rolka tam jest taka fajna zrobiona, to ją możemy pokazać. Przepraszam, nie Mentzen, tylko Braun, ale to są razem właśnie sygnatariusze tej Konfederacji Gierszwałckiej. To jest taki katolicki dokument, że będą tam stać na straży pozycji Kościoła katolickiego w Polsce, będą dawać pieniądze budżetowe, żeby Polacy płacili tam Kościołowi, różne takie, żeby tam nie zbiedniał w Polsce Kościół, różne takie tam rzeczy. I Braun mówi, panie Pawle, czyżby pan się bał, że jak my dojdziemy do władzy, to pan będzie prześladowany przez państwo? Ja mówię, tak. Oż gdzież, panie Pawle, toż to niemożliwe. No pokażmy, no.
Jeszcze chyba chwila, to zobaczymy za moment.
No, a Mentzen, poczekaj, no to dobra, to ja mogę tu dalej. Mentzen jest dokładnie z tej samej sfory co Braun, w tym obszarze katolicko-religijnym i wolnościowym.
W każdym obszarze.
Zobaczcie, jak poszedł do programu, pokazałem wam no, coś, co się działo, że tak powiem, nieoficjalnie w kuluarach Sejmu i tej partii, że odmówili upomnienia się o wolność protestantów, chociaż no, ja byłem ich kolegą partyjnym, nie? Kiedyś i tak dalej, i tak dalej. To później no, Mentzen jest przepytywany w kanale sportowym u pana Stanowskiego o wolność słowa. Aż to nie! Wolność słowa dla wszystkich! Zawsze! Panie, a paragraf 196, czy można krytykować Kościół katolicki? Zaraz, co?
Nie, no to zobacz,
mój,
bo
mój kościół będzie...
Nie musisz opisywać nie, tego.
Co to za wolność?
Możemy to zobaczyć.
Ja ci dam wolność, no. No to są tacy wolnościowcy.
To już będzie
jak z koziej trąba.
Zobaczcie, sprzed dwóch lat Mentzen, on teraz już twierdzi, że to wtedy nie powiedział, czy tam powiedział, ale to nie o to chodzi ogólnie, ale zobaczmy, o co nie chodzi.
Na Zachodzie skończyła się już wolność słowa. Nie możesz mówić tego, co myślisz, bo zaraz się ktoś obrazi. Jestem wielkim fanem wolności słowa i chcę, żeby ludzie mogli mówić to, co myślą, nawet jeżeli komuś się ten inny pogląd nie podoba. Jeżeli wprowadzasz cenzurę prewencyjną, że ludzie muszą się gryźć w język, żeby przypadkiem kogoś nie urazić, no to kończy się wolność słowa i to jest jakiś świat, w którym nie bardzo chciałbym żyć.
Miałeś te 100 ustaw, które zaproponowałeś. I tam nie było takiej ustawy, która by znosiła ustawę o obrażaniu uczuć religijnych. A uważasz, że powinien zostać zniesiony?
Podejrzewam, że wolałbym, żeby on istniał, natomiast w Stanach Zjednoczonych zdaje się nie ma takiego poglądu. Osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religijnych.
A dlaczego nie?
Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię.
Aha.
To oczywiście zerwane z kontekstu, to nie o to chodzi.
No
ale
tak. Nie, ja wam pokazałem dowód.
To w ogóle nie był Mentzen.
I są świadkowie tego, co Mentzen zrobił, że zablokował to, by zagwarantować protestantom w Polsce wolność słowa. A tu macie, że tak powiem, zdjęcie majtów przez redaktora Stanowskiego. To cała Polska widziała, cała Polska się śmieje. I ja myślę, że nasz gość, pan Banaś Młody, no dokładnie to zna. I wie. Czyli jeśli on by wierzył, że to jest człowiek prawdomówny, no to ja bym...
To był naiwny,
ja
tak?
Bym,
no to może
miał
jest tak,
problem
że
jeszcze większy.
Po prostu chce się dostać do Sejmu.
O.
Akurat ta Konfederacja się nadarzyła.
I w to mogę uwierzyć.
Będzie miał immunitet, to już go PiS nie ruszy.
I w to mogę uwierzyć.
Jest to jakaś tam droga do tego Sejmu.
Profesor Zybertowicz, kiedy jeszcze się przyznawał do znajomości ze mną, no bo już teraz to tam pewnie jakby go dziennikarze zapytali, to
jak Jacek Góry.
2 tygodnie tam.
Nie, to kiedyś może tam na drugiej stronie ulicy przechodził. Byliśmy w bardzo dużej zażyłości, tak bym to określił. I no, przez pewien czas uważałem go za takiego mentora, czy on mnie wprowadzał w świat polityki tej istniejącej w Polsce, nie? I on mówił też niekiedy o teorii polityki na różnych spotkaniach prywatnych i takich w większym gronie. Są dwie metody zaistnienia. Jeśli ktoś ma ambicje polityczne, no to są praktycznie dwie drogi. Pierwsza droga zwasalizowania się, czyli trzeba wybrać no, kogoś, kto tam nam najbardziej pasuje z istniejącego już świata polityki, albo kto jest na jakiejś fali wznoszącej, nie? Że ma bardzo duże szanse, a nie za bardzo się musimy z nim zgadzać, ale jest na fali wznoszącej, to my się przyklejamy do niego, nie? Wasalizujemy się, nie? Mówimy, będę tobie służył, oczywiście w zamian no, moje akcje pójdą w górę. Rozmowa, Kmicica z Radziwiłłem.
Czyli to jest tak, myślisz, takie podejście typowo utylitarne, tak?
Żeby no tak, ale ono w teorii polityki, no bo profesor Zybertowicz jest socjologiem.
Myślisz, Jakub Banaś w ten
Poczekaj, najpierw opiszmy te dwa podejścia, nie? No bo ja pierwsze opisałem.
Okej, no to myślę, że to już rozumiemy.
A drugie, no to jest, że mozolnie budujesz swoją własną markę w świecie polityki, nie? Pierwsza jest łatwiejsza, bo daje szybki sukces. Jest trudniejsza, bo już się skompromitujesz. Możesz zostać uwikłany, to tak jak w mafii. Zaraz cię później gdzieś podejdą, gdzieś są haki i tak dalej. Zwykle ludzie myślą, że się wasalizują na chwilę, a potem, wiecie, jak
potem
się wybiją,
się ciągnie, no bo
a potem są wasalami już do końca.
Życia. No
do
bo końca teraz życia. Przecież takiemu właśnie panu Banasiowi będzie się wyciągało, że był na jednej liście...
W ruskiej partii, nie? Dlatego...
Teraz o tu właśnie mam ciekawy artykuł. Korwin-Mikke o programie wyborczym powiedział, program nie jest pisany po to, żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, tylko po to, żeby dostać głosy idiotów. Tak powiedział na jakimś filmiku. Oczywiście teraz mówił,
że
to jest wypowiedź wyrwana z kontekstu, no bo nie, trzeba no było dwie godziny zacytować i wtedy na pewno by nie chodziło o to,
nie,
co
na pewno
co
trzeba życiorys tam prababci Korwina poznać, żeby zrozumieć, o co wchodzi w tym zdaniu.
Dwójka na liście Konfederacji Warszawa, może będzie biorąca, może nie będzie. To są widać dosyć wysokie pozycje, bo teraz jest dosyć głośno o tych listach Konfederacji. Tam jeden hajlował, inni możemy zobaczyć sobie zdjęcie, znaczy taki materiał rodzina na swoim. Zobaczcie, jak oni tam swoje rodziny. Mamy tak, Tomasz Mencen, brat Sławomira Mencena, jest jedynką na toruńsko-wrocławskim okręgu. Pokażmy tą grafikę. Tak, tutaj mamy Bartłomiej Pejo,
zięciu
Janusza Niekowalskiego, jedynka w lubelskim okręgu, Karina Bosak, dwójka w podwarszawskim, czyli tam właśnie za Korwinem, żona Krzysztofa Bosaka.
Ordo, ona też Ordo Iuris,
to Ordo, z PiS-em mocno współpracuje, a tu Konfederacja tak naprzeciwko, nie?
Bardziej, tu jest...
Adam Berkowicz jeszcze skończy.
Może na Ordo Iuris, bo to jest ważne. Ten element tu jest bardzo ważny, ponieważ tych wszystkich ludzi łączy przynależność do biskupów katolickich, tak można powiedzieć. Nie?
No, Marian Banaś też jest
wiem.
Jak się nazywa tam organizacja?
No, on był w Ruchu Oazowym kiedyś.
Nie, ale później ta koalicja, zaraz sobie przypomnimy.
Opus Dei?
Opus Dei, tak.
Także tu trzeba na to zawsze bardzo, bardzo uważać. To jest ta półtajna organizacja biskupów katolickich, którzy kontrolują świat szeroko rozumianej polityki. Bo to wiecie, od szefa straży pożarnej gdzieś w gminie czy w powiecie, po prezydenta. Nie? Jest taki, taki pan Jujka, taki popełnił kiedyś już nieżyjący rysunek. Jest pałac prezydencki, lokaj niesie telefon do prezydenta i mówi z takimi słowami, szef dzwoni. Pamiętacie film Kler? To dokładnie to zostało tam pokazane. Nie? W Polsce rządzą biskupi katoliccy, a politycy, oczywiście biskupi katoliccy są na sztywno związani z Moskwą. Nie? To hołd lenny z 2012 roku Putinowi i jego przedstawicielowi Cyrilowi to jasno pokazał, że nie wolno złego słowa mówić, taka deklaracja zaprzedanych Rosji biskupów, że nie wolno Rosji żadnego złego słowa już powiedzieć i tak dalej, i tak dalej.
Bracia.
Także o tym wszystkim mówimy wielokrotnie. Polacy już może o tym nie zapomnieli. bardzo pamiętają, ale my pamiętamy, nie? Czyli komuna od 1950 roku wspiera biskupów katolickich jako doskonałe narzędzie do eksploatacji i ogłupiania Polaków, nie? I teraz, jeśli patrzymy na politykę, nie możemy tylko patrzeć Konfederacja, PiS, NIK i tak dalej, tylko trzeba patrzeć na macki Kościoła katolickiego, a Opus Dei, Ordo Iuris i tak dalej, to są tego typu elementy, które w tej układance świadomie bądź nie działają.
I one są po każdej scenie, stronie sceny politycznej. Jeszcze ten Berkowicz, no swojego ojca.
Nie, nie, u nas nie ma.
No to my nie bardzo jesteśmy tą sceną.
No drugi okręg. No przecież ludzie dzisiaj nas oglądają.
Ale mówimy o scenie politycznej.
No, a co
dwójka
to jest?
W okręgu podkarpackim, ojciec Konrada Berkowicza. Zobacz, to są tu jedynki, dwie jedynki, tutaj dwie dwójki. To są prawie że biorące miejsca, jeżeli oni tam dostaną taki wynik, jaki mają w sondażach. Także te rodziny dosyć wysoko pchają. Myślisz, że to ich jakoś skompromituje? Czy ci ich wyborcy to są tacy, że to TVN atakuje, a my jesteśmy oblężona twierdza, nic nas jakby nie obchodzi. Trochę taki beton pisowski jak miał.
No tutaj mówię, nasz gość, pan Banaś młodszy, jest no rzeczywiście no świetnym nabytkiem PR-owo i to on zresztą mówił, że no to jest dowód, że oni nie pójdą z PiS-em. No ja myślę, że jeśli by tu tam się trochę posunąć do przodu w przyszłość, to tutaj, no co nam wtedy pan powie, nie? Ale zasoby kadrowe w tego typu partiach są bardzo skromne. To pamiętam, działając w UPR-ze, zawsze miałem 10 osób na listę tu w Lubelskim. Tak to się ludzie się nie pchają. Ludzie wiedzą, że to nie za bardzo. No tam jedynka, dwójka w przypadku dzisiaj tam tej Konfederacji jest biorąca. W czasach UPR-u no to tam było 1-2%, 3 góra.
To nic nie było.
To wiadomo było, że to człowiek idzie tylko, no, że tak powiem, się narazić komuś. Także bardzo trudno było znaleźć te 10 czy kilkanaście osób na listy wyborcze. A drugi problem to jest, że dzisiejsze partie, tak jak już wiemy z przeróżnych i tu ojciec naszego gościa to na pewno to dużo lepiej wie niż ja, to są kliki biznesowo-mafijne, nie? Że oni kradną pieniądze, inaczej mówiąc, nie? Przerabiają ogromną ilość państwowego czy unijnego grosza na prywatne konta, nie? No i tu potrzebne jest jakieś bardzo mocne zaufanie. To mogą być haki, nie? Kaczyński na przykład jest mistrzem właśnie, żeby w ten sposób uzależniać od siebie ludzi. W takich trochę mniejszych środowiskach, jak środowisko Konfederacji, trzeba przypomnieć, że tam to jest zlepek iluś tam partii, nie? Czyli te partie, no to jest jeszcze biedniejsze, znaczy w sensie kadrowo biedniejsze środowisko, nie? No to oni tego wujka, stryja, ojca, dziadka jeszcze by na listę wstawili, psa, nie? Tam byle tylko nazwisko miał, no co... To są
Korwin
typu...
zawsze tam całą rodzinę. Tam,
zawsze tych Korwinów to tam było z 8 w całej Polsce.
Albo tak, ostatni, że... pierwszy albo ostatni.
Ale myślę, że to jest z jednej strony, no bo to była taka partia wodzowska, że praktycznie tylko Korwin był rozpoznawalny, a reszta nic. Teraz to no, jest trochę lepiej pod tym względem, że tam jest kilku już polityków i tak dalej, ale myślę, że sprawa rozkradania pieniędzy budżetowych, no to dalej jest, że tak powiem, pewnym...
Dopiero zacznie.
No ja wiem, ale oni się już do tego szykują, czyli oni chcą mieć ludzi, ludzi sprawdzonych, ludzi, którzy zrobią każde świństwo w ramach jakiegoś tam porozumienia klanowego. Tak to odczytuję.
A jak myślisz, no bo zadałem to pytanie o ojca Mariana Banasia, jak on się zapatruje, tutaj pan Jakub uciekł od tej odpowiedzi, no bo pewnie nie bardzo można mówić, jakie są przekonania polityczne szefa Najwyższej Izby.
No to akurat zrobił ale jak mądrze, myślisz,
jak on... Podejrzewasz, że on popiera po cichu to, czy to jest tam, że to jest jego gdzieś tam opcja, no skoro nie PiS, nie chce Platformy, no to wysyła syna do Konfederacji?
Tak jak powiedziałem, moja ocena na dzisiaj to jest pragmatyzm, że to, że do ruskiej partii się, no, że tak powiem, przytula pan Banaś, no to dla mnie jest na razie, tak to oceniam, działanie pragmatyczne, żeby uratować byt swój i swojej rodziny. bo siepacze, którzy idą z drugiej strony, nie mają litości. To przy dzieciach, wiecie, przy małych dzieciach robią wjazdy i tu panu Banasiowi młodszemu to robili. To są ludzie wyzuci z wszelkich zdolności honorowych i jakiegokolwiek poczucia przyzwoitości, nie? I rozumiem, że to jest jakaś forma zagwarantowania ochrony przed no, bezbożną, bandycką partią władzy w Polsce.
Zobaczmy teraz, bo pytaliśmy w sądzie, jak oceniacie decyzję Jakuba Banasia startu z listy z Konfederacji. Zobaczmy wyniki waszych głosów. Mamy tak, 30% słuszna, 55% niesłuszna, 15% inaczej. Także dosyć dużo.
Ja jestem w tych inaczej, bo myślę, że tu całkiem o co innego chodzi. Ale no, będziemy obserwować karierę pana Banasia młodszego i wtedy no, będziemy mogli za, myślę, parę miesięcy, jeśli Bóg da, będziemy żyli, bo to też przecież nie jest żaden pewnik, szczególnie w państwie rządzonym przez katokomunę, będziemy mogli to skomentować. Czy rzeczywiście tu no, coś dobrego się dzieje, czy chodzi tylko o tę pragmatyczną ochronę dla siebie, bo to, że Mentzen jakiś tam stolik wywróci, no to są dla mnie bajki. To są dla mnie bajki.
No właśnie to jest zadziwiające, bo Marian Banaś no, to jest człowiek, który no, na pewno wie dużo więcej niż mówi, a przecież w tych raportach on pokazuje
wszystko,
wie bardzo dużo tych różnych i przecież i o Monie teraz było, wcześniej o Jakim i Ziobrze. No oni naprawdę wiedzą.
Teraz wyobraź sobie, wiesz co nawet
skontrolowali?
Skontrolowali Lasy Państwowe, jakiś tam fundusz leśny, czy jakoś to się tam nazywa. I też NIK powiedział, że doi Kościół katolicki przez ten fundusz, nie? Także...
Po czym no, prokuratura umorzy.
A nie, no to...
No, ale no, chodzi mi o to, że, czyli Marian Banaś to nie jest człowiek gdzieś tam z głową w chmurach naiwny.
Nie, no to jest no, bardzo poważny partner.
Ta odpowiedź tutaj o tym jego syna, o Mentzenie, no to taka troszkę właśnie bije naiwnością i pyta właśnie, myślisz to... Czyli, że to jest tylko zasłona dymna?
Na razie tak to postrzegam. Na razie tak to postrzegam. Nie popieram, żeby było jasne. Ja nie popieram tego ruchu. Nie znam sytuacji i tej właśnie zagrożenia bandytyzmem państwa pisowskiego i czy nie było jakiejś innej opcji, jakiejś innej możliwości. Tu rozumiem, że wszystkie możliwości w dzisiejszym układzie, stąd u nas jest nie mamy na kogo głosować, nie? I stąd ta moja decyzja, żeby no, ze środowiska protestanckiego wysunąć jakiegoś kandydata. Mówię, jak nie będzie lepszego, no to pójdę ja, ale chętnie ustąpię, jak nie będzie... Jak się tu ktoś pojawi, to ja przekażę całe swoje poparcie i będę pracował na rzecz tego lepszego kandydata. Nawet go trochę szukam, nie? Bo wiem, że no, w ten sposób to robiąc, no to ściągam zagrożenie jeszcze poważniejsze na ciebie, na twoją rodzinę, na inne moje dzieci, na ludzi z kościoła. To są bandyci. Ja wiem, że dzisiaj walka przeciwko państwu katokomuny to jest walka z bandytami, nie? Którzy są bezwzględni. Ja widziałem to na swoim procesie, widziałem, jak się sędziowie zachowują. To wszystko przecież wy również albo widzieliście, albo możecie zobaczyć, bo na naszym kanale są stosowne dowody, filmy, relacje z tych procesów, a to jest tylko powiedzmy 10% tego, co się dzieje.
Mamy wasze głosy. Paweł Skopnik, o Pawle Skopniku dzisiaj jeszcze będziemy mówić, bo w dogrywce on będzie rządził, także zostańcie do końca. On pisze, jedyny stolik, jaki Mentzen wywróci, to ten z piwem po pijaku.
Chyba tak.
No, może tak być. Damian Górnik, Mentzen jakby wywrócił stolik, to by wyszło, co pod tym stolikiem robi po cichaczu. Mariusz Borucki, bardzo przepraszam, jeśli oceniam nieco szybko, ale albo ten młody Banaś jest naiwny, jak dziecko, ufając piwnemu Mentzenowi, albo nas teraz ściemnia. Jeszcze może Damian Górnik. Konfa jest pompowana po to, by zebrać głosy tych, co mają dość PiSu, a na PO brzydzą się głosować. Po wyborach będzie koalicja PiS-Konfa i znowu ludzie będą wkuwieni, że zostali oszukani jak z Kukizem.
No dlatego nie mamy możliwości, przynajmniej ja ich nie widzę, no może wy tu macie inną perspektywę, nie mamy możliwości odwrócenia tego rzeczywiście strasznej tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się teraz, że no na platformę no się brzydzę, któryś z naszych widzów pisze, no a PiS to katokomuna, to bandyckie państwo, z tym się kojarzy. Stąd nie ma tu żadnej trzeciej, innej możliwości w tej chwili, której człowiek by się nie wstydził. Nie? Dlatego zdecydowałem się, że przynajmniej w tych wyborach 2025, czyli no, wyborach prezydenckich, żeby Polacy mieli o takim myśleniu, jak tu przedstawiacie, żeby mieli na kogo głosować. Nie? Teraz sytuacja jest rzeczywiście trudna. Będziemy ją jeszcze analizować i starać się no, pomóc wam w jakimś wyborze, nie? Bo sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że PiS już, że tak powiem, wchłonął prawie cały aparat państwa. Już został tylko NIK i kto?
I nikt.
Przekonamy się, jak jest z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, czy on złoży tu kasację do mojej sprawy, ale na razie sędzia zwleka z wydaniem uzasadnienia pisemnego, a terminy lecą. Rozumiecie, termin na złożenie do Trybunału w Strasburgu jest 4 miesiące, a sędzia powinien w 2 tygodnie się wyrobić. Ile to już minęło tygodni? Z 6?
No, będzie za 2 miesiące.
Zobaczcie, już można powiedzieć, nasz czas się kurczy. Także to jest machina, o której właśnie mówił nasz gość, pan młody Banaś. To jest machina. Jeśli skrytykujesz Kościół, ja dodam Kościół katolicki albo władzę pisowską, to nie ma dla ciebie miejsca w Polsce. Ani sądy, ani rzecznik, ani minister, ani prokuratura. Nie ma żadnego ośrodka sprawiedliwości w Polsce.
No, to jest niestety przykra rzeczywistość. Zaraz zobaczycie no, podobne rzeczy, podobny opis sytuacji, nie na naszym przykładzie, tylko gdzieś tam w Podkarpackim. O lekarzu z Podkarpackiego dzisiaj pisze Onet, to już za chwilę w drugiej części programu.
A teraz rolka z towarzyszem Braunem dla zapraszamy. Poprawy humoru.
Czy ja się wypowiadam tak niezręcznie, że to budzi w panu podejrzenie, że ziszczenie się moich marzeń mogłoby być groźne dla pana?
Tak, wnoszę o uznanie oskarżonego za winnego i wymierzenie kary. 10 miesięcy pozbawienia wolności.
Wskazuję oskarżonego na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności.
Utrzymuję z oskarżonym rok mocy.
To jest los Polaka. Zakuci w dyby przez urzędników, polityków i przez katolickich biskupów.
A w drugiej części programu porozmawiamy właśnie o lekarzu z Rzeszowa, bardziej o tym systemie, bo tam nie będziemy się wielce zagłębiać, to jest kwestie medyczne, ale Onet...
Robot
Da Vinci, kot Leonarda Da Vinci.
Ja bym powiedział, może jakiś system da więcej.
No, ceniony...
Byśmy może stworzyli.
Onet pisze, ceniony lekarz Rzeszowa, wicedyrektor tamtejszego szpitala, został wyrzucony z pracy po fałszywych oskarżeniach, że bierze łapówki. Anonimy pojawił się akurat wtedy, gdy zadarł z czołowym politykiem PiSu na Podkarpaciu z wojewodą. Zadarł, bo protestował przeciwko pomysłowi polityka na sprowadzenie do szpitala robota medycznego Da Vinci. Sprowadzenie robota nie chodziło o interes pacjentów, ale korzyści prywatnych firm. Gdy zacząłem drążyć temat i domagać się kontroli, zostałem oczerniony anonimami, które trafiły nawet do centrali PiS i ważnych księży z Podkarpacia.
No widzicie, jak księża to jest taka, że tak powiem, wyższa władza w Polsce. Tak. Księża i biskupi.
Nie będziemy się zagłębiać tutaj w te kwestie medyczne, czy tam te roboty to są słuszne, czy niesłuszne w przykupowaniu w tym szpitalu, no bo tam możecie przeczytać w tym artykule dużo, że ogólnie słuszne, ale w Polsce brakuje kadr, że...
Sam robot nie zrobi operacji, on musi mieć...
szpital jest mocno zadłużony.
Poczekaj, musi mieć operatora. Bardzo sprawnego, wyćwiczonego z tym robotem operatora, czyli może być świetny chirurg, który sam, że tak powiem, z zespołem działa, ale z tym robotem on jeszcze nie będzie dobrze działał, nie?
Ale w to nie będziemy, myślę, wchodzić, bo tu ciekawsza jest kwestia tej otoczki całej, jak to państwo działa. Możemy tam przeczytać właśnie kilka, przeczytam wam fragmentów. Od wyrzucenia profesora Gutkowskiego, specjalisty gastrologa, nazwa, no. Jakoś tak, coś tu
ogólnie od przewodu pokarmowego.
Leczącego trudne schorzenia układu trzustki, minął wkrótce 3 lata. Od tamtej pory nie pracuje w żadnym szpitalu na Podkarpaciu. Jest przekonany, że po konflikcie z marszałkiem z PiS dostał w regionie tak zwany wilczy bilet i dlatego nie został przywrócony do pracy. Z tym donosem, bo tu ciekawe były oczywiście donosy, że on tam bierze łapówki, z tymi donosami, z tym donosem potem ujawniał się, znaczy chodził z tym donosem i złożył do prokuratury właśnie wojewoda. Oczywiście wtedy tego wyrzucono z pracy. Prokuratura później sprawę zamknęła. Stwierdziła, że możemy tu przeczytać. Następnie prokuratura po prawie pół roku uznała, że nie będzie wszczynać śledztwa, bo brakuje danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa, czyli może i do czegoś doszło, tutaj jest komentarz, ale nie ma twardych dowodów, że ten profesor jest skorumpowany. Śledczy po kilku miesiącach wskazali na fakt, który można było szybko sprawdzić w szpitalnej kartotece. Pacjentka rzekomo podpisana pod anonimem nie leczyła się u profesora. Czyli taka tutaj śledczy, naprawdę pion śledczy, no, wykazał się. Odkrył, że za bardzo tamtego przestępstwa być nie mogło. Tu możemy też przeczytać w grudniu 2020. Marszałek ten Ortyl, on tak się nazywa z PiS-u, wysyłał do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie poparte anonimem, tym właśnie, o którym wcześniej mówiłem, który dotyczy rzekomej korupcji lekarza. Podjęła temat, długo weryfikowało. I profesor mówi tak, chodziło o to, aby tuż przed wyrzuceniem oczernić mnie we wpływowych kręgach politycznych i kościelnych Podkarpacia, zobacz. No, i by nikt nie protestował przeciwko usunięciu mnie ze szpitala. I tu marszałek z PiS-u, gdzieś tam posługując się tymi anonimami, załatwił, że profesor wyleciał, teraz przez 3 lata nie pracuje, bo nikt go nie zatrudnia. Takich, no umówmy się, ile tam jest biadolenia, że w Polsce nie ma specjalistów. Tam. A tu jest, ale
nie może, praktycznie nie może operować, czy nie może w tym zakresie służyć swoją wiedzą i doświadczeniem jako kierujący szpitalem. To pokazuje kolejną bezbożność i niemoralność PiS-owskiej władzy. Zobaczcie, że tu już nie chodzi tylko, że politycy nawzajem się zagryzają, walczą między sobą i tak dalej. Tu mamy, no może nawet światowej, a na pewno ogólnopolskiej klasy specjalistę, który ratuje ludziom życie. Z ogromnym dorobkiem. Taki człowiek, to po pierwsze, no, trzeba mieć ten talent niezwykły.
Gastroenterolog.
Gifted Hands. Możecie sobie zobaczyć taki bardzo fajny film. Nie wiem, jaki jest tytuł polski. Angielski jest Gifted Hands. To jest ten o tym kandydacie neurochirurgu, kandydacie na prezydenta, nasz pierwszy wybór, zanim popieraliśmy.
Cudowne ręce.
Tak, cudowne ręce.
Ben Carson,
no naprawdę film warty obejrzenia, także z młodzieżą. Ci z was, którzy mają tam zawsze, jak to każdy ma z młodzieżą jakieś trudności wychowawcze, to ten film jest też pod tym kątem warty polecenia. Czyli taki człowiek to musi mieć talent, coś niezwykłego, jak pianista, nie? Taki chirurg, operator. Do tego musi mieć oczywiście wykształcenie i doświadczenie latami, nie? I no, wydawałoby się, że trzeba na takiego człowieka chuchać i dmuchać, dawać mu jak najlepsze możliwości, żeby ratował życie, żeby tych operacji w dobrej kondycji, w dobrym zespole jak najwięcej mógł prowadzić. A tu zobaczcie, no, ludzie, którzy gryzą się o pieniądze, o wpływy polityczne, są gotowi takiego człowieka zniszczyć. Zniszczyć dlatego,
zamienić na swojego jakiegoś.
Dlatego, że no, nie chciał, że tak powiem, uczestniczyć w procederze niegospodarności, to tak delikatnie mówiąc, a być może złodziejstwa zwykłego, korupcji jakiejś. I on
ale zobacz, jaki ten system właśnie. Anonimy, no.
A to czekaj,
jeszcze nie pisane ręcznie, tylko tam było, że komputerowo, podpis też komputerowy. No okazało się, że z tego nic nie wyszło, jak to w Polsce, no bo przecież ile tych afer już miało być i jakoś po sądach nikt nie chodzi, tylko prokuratura tam wszczyna.
Wiesz, jakby chcieć, to i te komputerowe wydruki można by, że tak powiem, namierzyć, ale to trzeba by chcieć, nie? Prokuratura tam chyba za bardzo się
a pamiętasz, dzisiaj
starała.
Czytałem tych policjantów, co tam mieli te dziewczyny do lasu wywieźć? Już dzisiaj jednego prokuratura jakoś tam złożyła wniosek o warunkowe umorzenie.
Ale wróćmy do tego tematu. Tutaj zniszczenie tego profesora no, jest zbrodnią niezależnie jak oni to zrobili, nie? To jest primo, nie? Sekundo, zobaczcie metodę. Bardzo podobna metoda była zastosowana w walce z nieposłusznymi PiS-owi sędziami. Pamiętacie, że człowiek, który produkował te donosy, ujawniał i hejt w sieci, ujawniał dane adresowe sędziów i tak dalej, to był w randze wiceministra sprawiedliwości. Wiceministra sprawiedliwości. Pokazuje, że to jest mafijne państwo, które nie waha. Partia, która opanowała państwo, jest mafijna, bezbożna. Oczywiście oni są tam katolikami z nazwy, ale to już mówiłem. O tym, tak a propos, Marian Banaś był kiedyś bardzo zaangażowany w ruch Azowy razem z Joe Łosiakiem, nie? To taka dygresja. Państwo opanowała banda, która stosuje bandyckie, no to, tak, oni są, mają mentalność bandytów, stosują bandyckie metody. Ta afera z donosami na sędziów, z hejtem naprzeciwko sędziom, no to pokazała bez dyskusji, że tak jest. I zobaczcie, nie było trzęsienia ziemi w Polsce. PiS dalej rządzi. Wygrał tam następne wybory i tak dalej, nie? Czyli, że Polacy są całkowicie znieczuleni na ten bandycki sposób sprawowania władzy. Bo ja jestem przekonany, że ten hejt, który się wylał na pana profesora, nie jest efektem działania jakiegoś jednego człowieka. Jest efektem działania systemu. I teraz, czy to są bandyci, czy to są służby specjalne, nie wiem. Ale na pewno jeden człowiek tego nie zrobił. To wiem, bo dokładnie taki sam hejt jest prowadzony przeciwko mnie, mojej rodzinie, kościołowi, który prowadzę, telewizji i tak dalej. Ja mówiłem, że tej pracy, którą wykonują tacy niby, że tak powiem, szczerzy katolicy i tak dalej, jak to tam niektórzy po sądach opowiadają, nie mógł zrobić człowiek, który uczciwie pracuje. Nie? To musiała zrobić organizacja, bo to trzeba, wiecie, godziny spędzać, to trzeba wiedzieć, do kogo napisać. To są niekiedy te donosy, które pisali na nas, czy na ludzi, którzy ze mną współpracują.
Większość takich donosów też ląduje w śmietniku, a tutaj trzeba wiedzieć, który
wziąć. O nie, mylisz się. Ci ludzie, nawet liceum Staszica, poszedł taki donos i pamiętasz,
mówi... Ale ja mówię w normalnym państwie. Oni doskonale wiedzą, że jest donos i trzeba teraz z niego zrobić aferę i sam wojewoda lata.
Doktor Kubicka. Jej syn był wtedy uczniem liceum Staszica, zresztą tego samego, co ja i ty i twoje siostry i wielu tam innych skończyliśmy. Nie? Zrobili wspaniałe spotkanie. Po wycieczce na Liberty University, największy chrześcijański uniwersytet świata, około 100 tysięcy studentów w różny sposób edukowanych i przedstawiamy wrażenia, wywiady. Studenci, znaczy nie studenci, tylko licealiści słuchają z zaciekawieniem, wielu myśli być może o studiowaniu, umawiają się na następne spotkanie, gdzie powiemy więcej, być może zrobimy łączenie ze studentami i tak dalej. I w tym momencie do dyrekcji Liceum Staszica w Lublinie idzie donos od jednego z tych szczerych katolików, nie? Oczywiście taki długi elaborat i tam przeróżne bzdety są napisane, i wzywają doktor Kubicką na dywanik i dyrekcja, wiecie, z donosu, szanowaną lekarkę tu, wiecie, rozlicza jak przestępcę prawie, że nie. No wiecie, zaraz, ja mam się tłumaczyć z niewinności i tak dalej. Oczywiście, to donos, to tego, ale jak myślicie, jaki był rezultat? Drugiego spotkania już nie było. To nie zrobił jeden człowiek. To robi organizacja. Nie wiemy jaka, ale wiecie, przesłuchanie wszystkich naszych programów, robienie wycinków i tak dalej, to jest praca dużego zespołu, być może większego niż nasza redakcja. Nie? I to samo było przeciwko sędziom, to samo teraz widzimy przeciwko lekarzowi. Inaczej mówiąc, narazisz się PiS-owi. Ta mafia zrobi to samo tobie. Pamiętaj o tym.
Myślisz, że to się skończy na tych wyborach, że się uda to odgonić, że w ogóle będzie lepiej, nie wiem, jak się władza zmieni?
No, czy, bo jak zadałeś, czy się skończy, no to miałem inną odpowiedź przygotowaną, ale później powiedziałeś, że na tych wyborach. No to się skończy. No kiedyś, wiecie, ten świat zła i grzechu nie, no, chodzi mi, zostanie rozliczony skończy. Szybko. A to może też być szybko. Nie wiemy, kiedy Jezus wróci. Nawet Biblia mówi, że sam Jezus mówi, przyjdę wkrótce. Zobaczcie, tak się kończy Biblia. Przyjdę wkrótce. Przyjdź, Panie Jezu, modli,
ale
modlą się chrześcijanie.
Ale to chcesz powiedzieć, że będzie koniec świata przed wyborami na jesieni?
Nie, tego nie chcę powiedzieć. Nie jestem w tym sensie prorokiem.
To ja pytam o te wybory właśnie na jesieni.
Ale pozwól, że sobie troszeczkę wchodzimy w dygresje biblijne, co wiecie, nasi widzowie wiedzą, że to bardzo też lubię i mam nadzieję, że wy też sięgacie do Pisma Świętego. Jeśli nie, to mogę wam wysłać. To jest taki, zobaczcie, mały, skromny. Tu jest ta księga, na którą się powoływałem, gdzie Jezus obiecuje, że przyjdzie wkrótce. Także możecie sobie ją przeczytać, a to możemy wam wysłać, tylko płacicie za przesyłkę, te egzemplarze. To protestancka organizacja biznesmenów, gedeonici sponsorują druk. Jeśli chodzi o te wybory, no tu mamy praktycznie, jeśli się jakieś trzęsienie ziemi nie wydarzy, bo pamiętacie, jak mnie rok temu przed 24 lutym pytać o jakieś rzeczy, czy kogoś z komentatorów, no to inaczej nikt nie przewidywał wojny pełnoskalowej, nie? Także tu różne rzeczy mogą się wydarzyć. Już wiemy, że to tak naprawdę nasza przyszłość polityczna i wszelaka nie jest tutaj zbyt stabilna i pewna. Ale jeśli to będzie szło tym torem, który jest, no to jest tylko szansa zmiany PiSu na Platformę. Mhm. Zmiany PiSu na Platformę. Nie ma specjalnie innej szansy.
Nie, no tak, o to pytam.
Jakiś tutaj, że Mencen tam jakiś stolik wywróci, no to ja absolutnie nie wierzę.
W nocy po tym piwie z Mencenem.
Może jakby się tam właśnie za dużo spoufalił z kuflem, no to wtedy może, ale tak na trzeźwo to on powiedział, co myśli o wolności i tym układzie katolicko-komunistycznym właśnie u redaktora Stanowskiego. To dla mnie jest proste.
To nie o to chodziło.
No wiem, że nie o to chodziło, ale pozwól, że ja będę dalej myślał po swojemu.
To jest w ogóle wyrwane z kontekstu.
Po prostu komunistyczno-katolickie, że tak powiem, pewna część ciała no, została obnażona jasno i tego. I zobaczcie, że on legenduje się.
A
tak
to
samo.
Było dwa lata temu.
On się legenduje.
Że jest nieaktualny.
Wiem, że nie jest nieaktualny, bo oni zmieniają poglądy szybciej niż skarpety, ale ja jednak będę się trzymał tego, że to jest dokładnie taki sam oszust polityczny jak Korwin-Mikke. Że zobaczcie, on się na Amerykę, Korwin-Mikke się cały czas jako amerykański polityk, taki znający tam Reagana osobiście, panią Thatcher, różne takie rzeczy i że on prowadzi Polskę w latach 90. na wzór w kierunku amerykańskich wartości, a potem się okazało, że on w rzeczywistości tylko Putina tak naprawdę czci i komunistów lansuje w Polsce. Mencen podobnie. Zobacz, że on zaczął tę tyradę, którą później skończył tak haniebnie. Zaczął mówiąc... zostaw, ale mówiąc o Ameryce. Mówi, ja nie wiem, czy to w Ameryce, tak jakby...
Wydaje się, że w Stanach Ameryce tego nie ma.
Jakby Stany Zjednoczone, czyli protestancki kraj zbudowany właśnie na Biblii, nie? Pamiętacie, tam zawsze na Biblii się tak kłada rękę i prezydent tak samo i w sądach i tak dalej. Tak jak on by się wzorował na Ameryce, na protestanckich wartościach amerykańskich. No a tu z tyłu wychodzi Konfederacja Gietzfaustka, tu wychodzą jego poglądy, że on to by chciał wolności, ale tylko dla siebie, a dla innych kościołów to absolutnie nie. Także tu co do Konfederacji ja żadnych złudzeń nie mam, nie? Ale no, życzę jak najlepiej naszemu gościowi, panu Jakubowi Banasiowi, no, żeby uratował się przed zemstą bandy, która sprawuje władzę w Polsce. Czy Platforma coś zmieni? No już Platforma rządziła i ten układ katolicko-komunistyczny to wtedy Platforma karmiła. Czyli ja nie wierzę, że oni wywrócą stolik czy cokolwiek zmienią. Oni mogą część bandytów, takich najgorszych, odgonić od władzy, od stanowisk takich związanych z aparatami siłowymi. No i to jest jakaś ulga na chwilę dla narodu. To tylko taką szansę widzę w nadchodzących wyborach.
No, zobaczymy, co tam się wtedy wydarzy. Teraz zobaczycie,
co się z kolei wydarzy w telewizji Idź Pod Prąd już za kilka godzin na dogrywce o 18:00. Zobaczcie, Paweł Skopnik zapowiada wywiad, no właśnie z kim.
Cześć, witajcie. Dzisiaj na polu, ale jeszcze niecały tydzień temu miałem przyjemność na swoim gospodarstwie gościć pastora Pawła Chojeckiego wraz z całą ekipą Idziemy po wolność. Dzisiaj w programie telewizji Idź Pod Prąd o godzinie 18:00 będzie z tego relacja, będzie wywiad ze mną, będzie pastor jeżdżący traktorem oraz robot, który podpina sam krowy. Także musicie być, zapraszamy na 18:00. Do zobaczenia.
Tak jak Paweł powiedział, musicie tam być. Bardzo robiące wielkie wrażenie gospodarstwo, też tam byłem wtedy. Już dzisiaj o 18:00 ten materiał chcesz jakoś zaprosić?
To było coś więcej niż tylko taka wizyta, rozumiecie, duszpastersko-prezydencka. Nie? To była wizyta u przyjaciela, u przyjaciół, bo zostaliśmy przez całą rodzinę bardzo życzliwie przyjęci. To był też taki czas trochę powrotu do mojej młodości, bo ja właśnie w tych klimatach wychowany. Także Pawle, wielkie dzięki, a każdego zapraszam, bo jak jest Paweł, to będzie się działo. A tu dwóch Pawłów nawet było.
O godzinie o 18:00, o 17:00 serwis informacyjny w naszej telewizji z ogłoszeń. Zapraszamy jeszcze na wydarzenia Śpiewaj Razem z Nami w każdą niedzielę w okolicach Placu Litewskiego w Lublinie. Możecie się z nami spotkać. Szczegóły wydarzenia na Facebooku. Przypominamy jeszcze o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Lipiec zbliża się niestety do końca i co miesiąc realizujecie challenge pastora Chojeckiego, 1000 osób, 1000 gitar, które wspierają telewizję Idź Pod Prąd. Teraz jeszcze brakuje, wczoraj było ponad 500, także prosimy was, jeżeli to, co tutaj oglądacie, uważacie za wartościowe, prosimy, żebyście nas wsparli. Możecie to zrobić wchodząc na idzpodprad.pl/wsparcie albo na Patronite. Też jesteśmy patronite.pl/idzpodprad. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Zobaczcie, macie numery teraz na ekranie, ja przeczytam dla tych, co słuchają: 533 906 230 albo 536 813 435. My się będziemy już z wami żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu. No i zapraszam na wiadomości o 17:00 i dogrywkę potem o 18:00. Jedziemy na Zielone Kurpie. Tam też taka ciekawostka, że to była kiedyś, do dzisiaj jeszcze jest, bo jest Paweł, są inni, Oaza Wolności. Oaza Wolności. Jeśli byście chcieli klupić pod prąd na tym terenie, jeśli tam gdzieś do wolnych ludzi, z Zielonych Kurpiów, to jest okolice Kolna, też Łomży, Ostrołęki, można tak trochę szerzej pójść, to kontaktujcie się z nami, skontaktujemy was z Pawłem, żeby można się spotykać i coś razem w tej Oazie Wolności, bo tam kiedyś zbiegali wszyscy wolni ludzie, bo to były takie tereny, że tam ani biskup, ani magnat nie był zainteresowany.
Takie dzikie pola polskie.
Coś
tak?
takiego, takie małe dzikie pola pod Warszawą, można tak powiedzieć.
Także to już o 18:00. Do zobaczenia. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się.